Chciałbym dzisiaj poruszyć taki temat, atrybuty Chrystusa, a nasze życie. Chodzi o doskonałości Chrystusa, o Jego cechy, o Jego przymioty, o Jego wspaniałe zalety. Apostoł Paweł napisał bardzo szczerze o sobie, mimo że był doświadczonym chrześcijaninem, w liście do Filipian 3 rozdział od 7 do 11 wersetu. Jednak ze względu na Chrystusa uznaję za bezwartościowe wszystko, co przynosiło mi zysk. I naprawdę uważam, że to wszystko jest bezwartościowe w porównaniu z bezcennym darem poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego odrzucam wszystko i uważam za śmieci. Pragnę tylko pozyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie w oparciu o własną sprawiedliwość pochodzącą z prawa, ale dzięki sprawiedliwości, która rodzi się przez wiarę w Chrystusa i której Bóg udziela na podstawie wiary. Moim celem jest poznanie Chrystusa, zarówno przez doświadczenie mocy Jego zmartwychwstania, jak i przez udział w Jego cierpieniach. A stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, dojdę w jakiś sposób do powstania z martwych. Tak mówi właśnie list do Filipian, 3 rozdział, wersety 7 do 11. Apostoł nie przeczy, że to, co wcześniej miał, miało jakąś wartość. To wykształcenie, jakie miał w judaizmie, to pochodzenie, to wszystko miało wartość, ale bardzo względną i w zasadzie nikło w porównaniu z największą wartością poznania Mesjasza, Jezusa Zbawiciela. Wszystko to okazało się nieistotne, ponieważ tylko w Mesjaszu Bóg dał zbawienie, tylko w Jezusie. I tylko w Jezusie tak naprawdę mógł apostoł poznać Boga jako miłującego Ojca, od którego nikt ani nic nie jest w stanie go odłączyć, bo miłość Boża najpełniej została objawiona w Jezusie Chrystusie. I on był gotów nie tylko wierzyć w Chrystusa, ale i dla Niego cierpieć. Mówi, że poznaje Go także przez uczestnictwo w Jego cierpieniach. I drodzy, kiedyś brat Tozer porozmawiał z pewnym przełożonym w kościele, do którego należał Chrześcijański Alians Misyjny. Brat Tozer był początkującym pastorem. Dodam tylko, że Aiden Wilson Tozer żył 66 lat, urodził się w 1897 roku, w 63 zmarł i był wybitnym takim nauczycielem Słowa Bożego, bardzo duchowym człowiekiem, a bardzo okazującym też głębokie rozeznanie. Był prawdziwym też prorokiem, bo jego słowo jest prorocze i do dzisiaj porusza serca, także po jego odejściu. I brat Tozer powiedział bratu Schumannowi, z którym rozmawiał, że bardzo chciałby być takim jednym z najbardziej, czy najbardziej nawet miłującym Boga człowiekiem w swoim pokoleniu. Chciałby być takim szczególnie odznaczającym się miłością do Boga. Brat Schumann na niego tak spojrzał uważnie i powiedział: bracie, nastaw się na to, że będziesz bardzo cierpiał. I taka jest prawda. Ludzie miłujący Boga są obiektem sprzeciwu sił ciemności. I wszystko to ma Bóg pod kontrolą. I poznając Chrystusa także przez uczestnictwo w Jego cierpieniach, doświadczamy jeszcze większej łaski. Paweł, jak wiemy, miał cień w ciele, i w chwili słabości czuł szczególny przypływ Bożej łaski. Kiedy czuł się słaby, wtedy czuł się mocny, bo przychodziła moc Chrystusowa. Więc pamiętajmy, że wszystko to jest pod opieką Bożą i że poznanie Chrystusa ma ogromną wartość. Kiedyś apostoł Piotr też w drugim liście Piotra, w 3 rozdziale, podkreślił wartość poznania Pana Jezusa. Mówi: ratunkiem dla was jest cierpliwość naszego Pana, jak wam również napisał obdarzony mądrością umiłowany nasz brat Paweł. Pisze o tym we wszystkich listach, gdy porusza te sprawy. Są w nich jednak pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które podobnie jak inne pisma, ludzie niedouczeni i słabej wiary przekręcają na własną zgubę. Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym już wcześniej, miejcie się na baczności, nie dajcie się zwieść błędami ludzi bezbożnych. Bądźcie stanowczy, wzrastajcie w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała teraz i na wieki. Amen. To jest drugi list Piotra, 3 rozdział od 15 do 18 wersetu. Apostoł Piotr cenił apostoła Pawła, mimo że apostoł miał, Piotr, ten przywilej, że chodził z Panem Jezusem. Paweł nie miał tego szczęścia, ale był wielkim mężem Bożym. I apostoł nie kryje, że w jego pismach są trudne treści niektóre, które ludzie niezbyt umocnieni czy nieznający tak w pełni prawdy mogą przekręcać. Na przykład mogą kłaść nacisk tylko na łaskę z pominięciem odpowiedzialności człowieka. Kiedyś byłem na takim spotkaniu autorskim, gdzie autor napisał w swojej książce: nasze grzechy są w sumie korzystne dla Boga, bo może nam okazać więcej łaski. No jest to właśnie zwiedzenie. Także listy Pawła zawierają takie subtelne myśli, szczegółowe, i trzeba naprawdę dobrze się zastanowić z modlitwą o Ducha Świętego, żeby czegoś nie przekręcić. I właśnie mamy wzrastać w łasce i poznaniu Zbawiciela. Jemu chwała teraz i na wieki. Amen. I dzisiaj chciałbym na podstawie różnych tekstów przypomnieć nam niektóre cechy Pana Jezusa i wyciągnąć wspólnie tutaj wnioski. Chciałbym zacząć od tego, że Chrystus jest osobą wieczną. Ponieważ zaistniał pewien problem w historii chrześcijaństwa, pojawił się na przełomie III i IV wieku Ariusz z Aleksandrii, który zaczął głosić, że był taki czas, kiedy Syna Bożego nie było. I arianizm w różnych odsłonach przez wieki przetrwał i dzisiaj ma się bardzo dobrze. To jest niestety nieszczęściem. Na przykład do takiej naszej przyjaciółki zadzwoniła niedawno kobieta ze Świadków Jehowy, nasza taka przyjaciółka serdeczna, przyjaźniliśmy się z nią przed laty, bardzo spędzaliśmy z nią czas. Wspaniała kobieta, ale ona jest na 100% przekonana, że Chrystus jest pierwszym stworzeniem Bożym. I mówi, że ona po prostu by oddała życie za to. Widzimy, jak zwiedzenie potrafi człowieka omotać. I ja się gorliwie codziennie na kolanach modlę, żeby poznała prawdziwego Jezusa, bo jest bardzo szczerą osobą. I kiedy otworzymy list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, to czytamy niezwykłe treści o Chrystusie. Pierwszy rozdział od pierwszego wersetu. Bóg wielokrotnie i na wiele sposobów przemawiał dawniej do przodków przez proroków. W tych dniach ostatnich przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez Niego stworzył czasy. Czy widzimy tę gradację, że prorocy otrzymali od Boga pewne światło duchowe i je mieli. Mieli tyle, ile Bóg im dał. Ale w końcu przemówił przez kogoś, kto nie potrzebował żadnego objawienia. To sam w sobie jest objawieniem Boga. Przez Syna. I ten Syn właśnie jest dziedzicem wszystkich rzeczy. Widzimy, jaką chwałę ma Chrystus? On jest dziedzicem wszystkich rzeczy. I przez Niego Bóg stworzył czasy, mówi ten przekład. Co ciekawe, właśnie w Grece występuje tutaj słowo aionos. Słowo aion w liczbie mnogiej, to znaczy czasy, wieki. Niektórzy tłumacze mają problem z tym sformułowaniem i oddają to, tak jak Piotr Zaremba, że wszystko, co powstało w czasie i przestrzeni. Ja bym to nazwał czasoprzestrzeń. Że Zbawiciel stworzył wszechświat, którym zaczął się czas. Rozpoczął się czas. A więc jeżeli ktoś po pierwsze stwarza, to jest Bogiem, i jeżeli ktoś jest przed czasem i stwarza dopiero czas, to na pewno jest wieczny. Nie miał początku w czasie. Istnieje od zawsze, od wieczności. I co jest ciekawe, już nawet w Starym Przymierzu, w pismach Starego Przymierza pojawiają się świadectwa, że Mesjasz miał istnieć od wieczności. Tylko to zależnie od przekładu i od naszego pogłębienia też zależy tego tematu. Na przykład Księga Michała, 5 rozdział, 1 i 2 werset, przytoczę według Biblii Tysiąclecia. Michała, 5 rozdział, 1 i 2 werset. W niektórych Bibliach to jest trochę przesunięcie o jeden werset do przodu. A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu. A pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Co ciekawe, w języku hebrajskim jest tutaj słowo olam. Ono ma następujące znaczenia: czas odwieczny, czas przeszły, wieczność, odległa przyszłość, czas trwania, czas nieustający, okres życia. W liczbie mnogiej oznacza wieki, czas nieskończony, jak podaje hebrajsko-angielski słownik Langenscheidta. I chociaż słowo olam nie zawsze określa wieczność, czasami oznacza czas niezmierzony, to w pewnych kontekstach najwyraźniej dotyczy wieczności. Na przykład w Księdze Rodzaju, pierwszej Mojżeszowej, 21 rozdział, werset 33, Bóg Jahwe jest nazwany Bogiem wiecznym lub, zależnie od przekładu, Bogiem wiekuistym. El Olam. Występuje znowu słowo Olam na oznaczenie Boga. Wiemy, że to oznacza, że Bóg jest naprawdę wieczny. Prawda? I podobnie piąta Mojżeszowa Powtórzonego Prawa, 33 rozdział, werset 27, nazywa Boga Bogiem wiecznym, Boga Jahwe. Wierzymy, że na tej samej zasadzie Księga Michała, 5 rozdział, werset 1 i 2, głosi odwieczne pochodzenie Mesjasza, że on jest odwieczność. Podobny tekst i nawet jeszcze mniej kontrowersyjny to jest Izajasza 9 rozdział, 5 werset i 6. I tutaj w uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej jest to 6 i 7. Ja przytoczę tylko część według Biblii Warszawskiej. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Już samo to, że jest nazwany El Gibbor, Bóg mocny, jest zastanawiające, ponieważ w 10 rozdziale, w wersecie 21 tej samej księgi, Bóg Jahwe jest nazwany El Gibbor. Więc nie ma wątpliwości, że nie ma dwóch bogów, jeden mocny, drugi wszechmocny. Skoro ojciec jest nazwany Bogiem mocnym, a i syn jest nazwany Bogiem mocnym, to nie ma wątpliwości, że pełnia boskości jest mu przyznana, skoro tytuł ojca dotyczy syna. Ale tu chcemy się skupić na słowie ojciec odwieczny. Oczywiście nie oznacza to, że Chrystus jest Bogiem ojcem. Chodzi raczej o to, że będzie sprawował w Królestwie Bożym, o którym w kontekście jest mowa, że Bóg zaprowadzi to jego królestwo, że będzie sprawował władzę na sposób dobrego ojca, ale że istnieje zarazem odwieczności, bo jest nazwany ojcem odwiecznym. Jest on jedno z ojcem od samej wieczności i on udzieli zbawionym życia wiecznego. Stąd dlatego może być nazwany ojcem wieczności, bo on będzie bezpośrednio udzielał wierzącym życia wiecznego. Można powiedzieć, że już teraz, według apostoła Jana w pierwszym liście, ten, kto wierzy w Jezusa, mając z Nim relację, już teraz w Nim ma życie wieczne. I trwając w Chrystusie, mamy już teraz w Nim życie wieczne. Przeczytajmy uważnie 5 rozdział 1 listu świętego Jana od 11 wersetu. Jeśli w Nim wytrwamy, to tego życia nie tracimy. Chrystus powiedział, że kto wierzy we mnie, ten nie umrze na wieki. Także w Chrystusie mamy życie wieczne. On jest dla nas ojcem błogosławionej wieczności. On jest ojcem przyszłego świata. Nie aniołom jest poddana przyszła zamieszkana ziemia, jak mówi list do Hebrajczyków, 2 rozdział, werset 5, ale właśnie Synowi Bożemu. Więc widzimy na tych przykładach, że jest to wieczny Syn Boży. I gdybyśmy sięgnęli do Nowego Testamentu, jeszcze wyraźniej to jest podane. Ja tylko krótko nawiążę. W Ewangelii Jana, w 8 rozdziale, Chrystus mówi, zanim Abraham stał się, ja jestem. I to jestem w języku greckim, ego eimi, jest najwyraźniej nawiązaniem do tego, że w Księdze Wyjścia, 3 rozdziale, w Septuagincie, Bóg się określa ego eimi ho on. Ja jestem, który jest. I Chrystus odnosi to do siebie i oni zaraz biorą po kamienie. Dlaczego? Oni nie mieli prawa za byle co kamienować. Oni to zrozumieli jednoznacznie, że on się utożsamia z ojcem. I to dzisiaj judaizm mówi, że nie znosi myśli, ten judaizm nie mesjański, że obok Boga Jahwe istnieje równorzędna siła w niebie. Dla nich to jest niedopuszczalne. My widzimy, że to objawienie, jak czytaliśmy w Michała, w Izajasza, już było w Starym Przymierzu. I widzimy, że ta prawda jest, tylko ludzkie rozumy się przeciwko temu burzą, a te rzeczy trzeba duchowo rozsądzać. Kolejna sprawa to nieśmiertelność Syna Bożego. To jest bardzo ważny temat. Kiedy bierzemy pierwszy list do Tymoteusza, 3:16, to jest ciekawa myśl, zwłaszcza w uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, także w toruńskim przykładzie Nowego Przymierza, w Starej Gdańskiej Biblii Brzeskiej. A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. 1 Tymoteusza 3:16. Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały. To jest ciekawe, że mamy dodatkowe potwierdzenie na to, że ten werset powinien być w Bibliach. A są to pisma Ignacego z Antiochii, który zmarł, tak się ocenia, jako męczennik gdzieś w 107 roku naszej ery i był uczniem osobistym apostoła Jana. I on często używa słowa Bóg w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. To by przemawiało, i też w takim kontekście jak tutaj, to by przemawiało, że taka lekcja tego tekstu bizantyjska jest najbardziej autentyczna. Bo to jest dopiero tajemnica pobożności, że Bóg objawiony został w ciele, a nie, że ten został objawiony w ciele. Korespondowałem ze starszym człowiekiem, arianinem, który nie wierzy w pełną boskość Syna Bożego. I on stwierdził w tej korespondencji, że Chrystusa w ogóle nie było, kiedy umarł. W ogóle w żaden sposób nie istniał. Że kiedy został pochowany w grobowcu, to absolutnie go nie było w całym wszechświecie. Odpowiedź jednak na to pytanie jest jednoznaczna. Syna Bożego, mającego w pełni boską naturę, nikt nie mógł zabić w tejże boskiej naturze. Ona jest nieusuwalna. Natomiast wrogowie mogli co zrobić? Jedynie uśmiercić jego ciało, prawda? List do Kolosan, 2:9, bardzo znany tekst, mówi, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. Kiedy rozłożymy ten tekst na czynniki pierwsze, to pasuje on do pierwszego listu do Tymoteusza 3:16, gdzie czytamy, że Bóg objawiony jest w ciele. Czyli jest to prawda, Boża prawda o wcieleniu Syna Bożego, że On, będąc z natury Bogiem od wieczności, nie Bogiem Ojcem, ale Synem Bożym, w ciele zamieszkała Jego boskość. W ciele człowieka, który narodził się z dziewicy Marii. I Kolosan 2:9 mówi, gdyż w nim mieszka cieleśnie, czyli w ludzkim ciele, cała pełnia bóstwa. To jest ciekawe. Cała pełnia. My tak nie mówimy po polsku. My najwyżej mówimy pełnia. Tak jakbyśmy powiedzieli cała pełna szklanka wody. Nie mówimy tak. Ale w Grece tak jest powiedziane. Co wyklucza ponad wszelką wątpliwość, że Chrystusowi coś z tej boskości brakuje. I On pozostaje nadal w niebie Bogiem człowiekiem po zmartwychwstaniu. I on już takim pozostaje. List do Rzymian, 8:29 mówi, że on jest pierworodnym pośród wielu braci. On stanie na czele odkupionej ludzkości i my jako odkupieni ludzie będziemy upodobnieni do jego obrazu. I te wszystkie czasem przeciwności, które drodzy bracia i siostry znosicie, jakieś cierpienia, na przykład rozdwojenie w rodzinie, że ktoś nie wierzy, jakieś tam uciski znosicie, to wszystko w was kształtuje charakter Chrystusa. To wszystko ma wartość. I właśnie te rzeczy dopomagają ku dobremu tym, którzy Boga miłują, którzy według Bożego postanowienia są powołani. Nie pomagają w tym sensie, że będziemy mieli samochód za 350 tysięcy, ale w tym sensie, że będziemy coraz bardziej podobni do Boga, do Chrystusa i będziemy coraz większym błogosławieństwem dla innych. Że będziemy dobrzy, jak kiedyś powiedział pewien człowiek, jak chleb dla drugiego człowieka. I ważny jest też tekst listu do Filipian, 2. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Boga nie uważał bycia równym Bogu za grabież. Filipian 2:5-6 w przekładzie uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. I to jest właściwie poprawny przekład, bo o co chodzi? Biblia Warszawska mówi, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Jaka to zachłanność, skoro z natury był równy Bogu? Poprawny przekład jest taki, że był w postaci Boga i nie uważał tej równości z Bogiem za grabież. Tak wynika z dokładnych badań. Czyli uważał, że to mu się słusznie należy, a mimo to się uniżył, stał się człowiekiem i był posłuszny Bogu aż do śmierci na krzyżu Golgoty. I pewien biblista zauważył, że ten wyraz będąc w postaci Boga jest to imię słów czasu teraźniejszego. I on świadczy o tym, że Jezus istnieje w postaci czy naturze Boga nie tylko przed wcieleniem, przed przyjęciem postaci sługi, ale także po tak zwanym wcieleniu. I to będąc oznacza coś ponadczasowego. Tak jak o Bogu napisano w Dziejach Apostolskich, bo Bóg, który uczynił świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką uczynionych. Dzieje Apostolskie 17:24. Bóg będąc Panem nieba i ziemi, jest cały czas Panem nieba i ziemi. I tak samo Chrystus cały czas był Bogiem, będąc nawet tutaj na ziemi. My nie rozumiemy tych relacji między naturą boską a ludzką człowieka, Chrystusa, Zbawiciela, tutaj na ziemi, ale jest taka prawda. I kiedy śledzimy Ewangelię, to widzimy Chrystusa chwilami jako człowieka. Widzimy Go, że jest znużony, że potrzebuje napić się wody, ale widzimy też Chrystusa, który mówi na przykład: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. I mówi, że kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca. Widzimy Go na górze Tabor, na górze Przemienienia, gdzie płonie taką chwałą, że apostoł Piotr traci orientację i chce jakiś namiot rozbijać. Więc widzimy Chrystusa chwilami bardzo jako człowieka, a chwilami bardzo widzimy Jego boskość. Tak samo, kiedy czyta w sercach faryzeuszy, kiedy zamierza uzdrowić paralityka. On wie, co oni myślą. Więc widzimy i przebacza grzechy. Więc widzimy Chrystusa zarówno jako Boga na kartach Ewangelii, i jako człowieka. I nie należy tych rzeczy sobie przeciwstawiać. Trzeba je potraktować komplementarnie, czyli wspólnie i połączyć, i daje to nam obraz Boga, który objawił się w ciele, Syna Bożego wcielonego. Także tak to wygląda. Dlatego szczególnie rażąca jest dla nas myśl, że ktoś wyznaje innego Jezusa, który przez 3 dni był wymazany z istnienia. Niebyt człowieka Chrystusa w okresie między śmiercią a zmartwychwstaniem nie budzi naszego sprzeciwu, bo Jego ciało rzeczywiście zmarło. Natomiast przekonanie o nieistnieniu także boskiego Syna Bożego w tymże okresie jest niezgodne nie tylko z Pismem Świętym, ale także z wiarą pierwotnego Kościoła, z historycznym chrześcijaństwem też. A teraz, drodzy, osobiste świadectwo na ten temat. Gdy nawróciłem się do Pana Jezusa około 2000 roku i przez Niego poznałem Boga Ojca, wówczas z radością w Kościele Ewangelicznym Chrześcijan w Toruniu śpiewałem pieśń ze śpiewnika Pielgrzyma numer 303, gdzie między innymi napisano: Jezus grzechy me zmył, bym w radości już żył, za to ja chwalić chcę Zbawiciela. W serce pokój mi wlał, we krwi swej wolność dał, odtąd już nic nie dręczy mnie. I refren: wierzę ja, wierzę ja, wierzę tu memu Zbawicielowi. Wierzę ja, wierzę ja, że On jest wieczny Boży Syn. Taki pokój na mnie spłynął, że nareszcie wyznaję prawdziwego Mesjasza. I tylko w takiego odwiecznego, nieśmiertelnego w swej boskiej naturze Syna Bożego wierzę i nie potrafię inaczej. I myślę, że wy podobnie. Ale ten Zbawiciel jest także ogromnie troskliwy, jeśli chodzi o każdego z nas. O najbardziej niepozornego nawet z nas. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 10 rozdziale powiedział przepiękne słowa, które wskazują na Jego inne atrybuty, tak pomocne dla nas. 10 rozdział Ewangelii Jana, wersety 27-30. Moje owce słuchają mojego głosu, ja je znam, a one idą za mną. Ja też daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Mój Ojciec, który mi je dał, przewyższa wszystkich i nikt nie zdoła ich wydrzeć z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Doprawdy, drodzy bracia i siostry, niezwykła jest ta wypowiedź, opisująca duchową rzeczywistość. Zarówno Bóg Ojciec, jak i Syn Boży, a nasz Pan Jezus Chrystus potrafią nas zachować w całkowitym duchowym bezpieczeństwie. Także żadna siła, diabelska ani ludzka, nie jest w stanie wyrządzić nam trwałej szkody i oddzielić od miłości Bożej darowanej Chrystusie. Kiedy uświadomimy sobie fakt, że dotyczy to ludzi wierzących, rozproszonych po całej ziemi, w najróżniejszych krajach, w najróżniejszych zagrożeniach, a pamiętajmy, że jest wielu prześladowanych chrześcijan w krajach islamskich, komunistycznych, tam gdzie panują inne religie i tak dalej. W każdym razie, zobaczmy, dzieci Boże są rozproszone po najróżniejszych zakątkach naszej planety. I żeby się o nich zaopiekować, o tych wszystkich uczniów Chrystusa, czego potrzeba? Wszechobecności, wszechmocy, żeby diabeł nie mógł wyrwać, tak? I wszechwiedzy, żeby o nich wszystkich wiedzieć. Co do Ojca nikt nie ma wątpliwości, że jest wszechobecny, wszechmocny, wszechwiedzący, chociaż świadkowie mu odbierają wszechobecność i wszechwiedzę, bo taka prawda jest w swojej literaturze, natomiast my wierzymy w to, ale też Chrystus, skoro mówi, że On wszystkie owce ma w opiece, wszędzie i po prostu nikt nie wydrze z ręki Jego, też jest wszechobecny, wszechmocny i wszechwiedzący i troszczy się o nas. On nas miłuje. On za nas oddał życie. Jeżeli masz, bracie, siostro, gorszy dzień, jeżeli czasem coś do ciebie nie dociera, nawet Słowo Boże jakoś tak, pamiętaj, że budujesz na skalę, nie na swoich emocjach. Pamiętaj, że budujesz na Ojcu i Synu, którzy trzymają cię mocno w swojej dłoni. I jeszcze jedna rzecz. Chrystus mówi, ja daję im życie wieczne. Zastanawialiście się kiedyś nad takim pytaniem? Czy stworzenie może stworzeniu udzielić życia wiecznego? Czy jakiś anioł kiedykolwiek powiedział, ja daję im życie wieczne? Nie. Czy jakiś apostoł? To przemawia za pełną boskością Syna Bożego. Jednocześnie, drodzy, pamiętajmy o tym, że przywileje łączą się też z odpowiedzialnością. Czytamy, że owce moje słuchają mego głosu i idą za mną. Czyli posłusznie idą za Jezusem. Kiedyś z kręgów Raymonda Franca, byłego członka ciała kierowniczego Świadków Jehowy, zetknąłem się z taką myślą, taką opinią. Wielu jest takich, którzy utożsamiają się z Chrystusem i przyznają się do wiary w Niego. Ale niewielu jest ludzi, którzy w swoim codziennym życiu odzwierciedlają Jego ducha i stosują się do Jego nauki, zwłaszcza w relacjach z bliźnimi. To prawda, że na świecie istnieje szereg chrześcijan, którzy jedynie się deklarują, a swoimi uczynkami temu zaprzeczają. Ale dzięki niech będą Bogu za tych wszystkich, którzy są autentyczni, może nawet cisi, może nawet skromni, ale służą tym, co mogą, bliźniemu. Nie tak dawno nasza siostra miała pewien problem. Jej córka została bezwzględnie potraktowana w Holandii, gdzie pracowała. Po tym, jak około tygodnia chorowała, została nagle zwolniona z pracy, kazano jej opuścić kwaterę. No i poszukała szybko dziewczyna pracy w Niemczech. Ale problem, odcinek 400 kilometrów do przejechania z Holandii. Co teraz zrobić? A jedyny transport byłby taki, żeby w środku nocy pojawiła się w tej miejscowości. I nasz skromny brat z Holandii wziął zwolnienie z pracy i bezinteresownie 400 kilometrów przewiózł tą Laurę do Niemiec. I to w odpowiedniej porze dnia. I potem wrócił kolejne 400 kilometrów z powrotem. I jest wielu takich... I on w ogóle się z tym nie obnosi. Ja tylko wiem to od mamy tej Laury. I wiele jest takich osób, które naprawdę robią piękną pracę w imieniu Pana Jezusa i żyją na co dzień Ewangelią. Są, nie mówię o takich wyczynach, ale w swoim miejscu wśród sąsiadów, pracy... Dają dobre świadectwo swoją postawą, swoim zachowaniem i są naprawdę dziećmi Bożymi. I to jest budujące. Ale chciałbym nas też ostrzec, Jest prawdą, że jesteśmy bezpieczni w rękach Boga Ojca i Pana Jezusa, ale też coś od nas zależy. Czasami w kościołach głosi się ptaka z jednym skrzydłem. Jesteście zaskoczeni, co to znaczy? To znaczy głosi się teologię, którą można przyrównać do ptaka z jednym skrzydłem. Głosi się tylko ptaka ze skrzydłem łaska, a drugie skrzydło się pomija, odpowiedzialność człowieka. A to jedno i drugie idzie w parze, jedno drugiemu nie przeczy. Bo to Bóg daje wszelkie siły, wszelkie środki, żeby być odpowiedzialnym. Tylko z tego korzystajmy. I dlatego chciałbym nas ostrzec słowami z listu Jakuba 1 rozdziału. Każdego bowiem kusi jego własna pożądliwość, która odwodzi od dobra i nakłania do zła. Gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. A gdy grzech jest dojrzały, płodzi śmierć. List Jakuba 1, rozdział 14 i 15 werset. Grzech, drodzy, bywa niebezpieczny i ma tendencje wzrostowe. Jakub używa porównania zaczerpniętego z poczęcia, narodzin i śmierci człowieka. Pożądliwość staje się jakby poczęciem, czyli początkiem. Natomiast wyrastający z niej grzech niejako z tej pożądliwości się rodzi. Gdy bujnie się rozwinie, wówczas jego rezultatem jest śmierć. I tutaj pomocna jest wypowiedź Jeremiego Taylora, ja tak sparafrazuję, który żył w XVII wieku. On bardzo trafnie opisał niebezpieczeństwo stopniowego staczania się w stan odstępstwa od Boga w wyniku grzechu. Pisząc o grzechu zauważył, że najpierw on człowieka niepokoi. Pojawia się taka myśl, która niepokoi, a może by tak spróbować, tak? Potem grzech zaczyna sprawiać przyjemność. Potem nawet staje się z czasem rozkoszą. W dalszej kolejności człowiek nim owładnięty uprawia ten grzech częściej. Później przeradza się to w nawyk. Następnie staje się utrwalonym zwyczajem. Wtedy ten, który go czyni, staje się osobą nieskruszoną, następnie upartą, oporną, a później w końcu postanawia sobie, że nigdy już nie będzie pokutować ze swojego grzechu. I na koniec ta osoba jest potępiona. Nie zaczynajmy nawet od pierwszego kroku. A nie lekceważmy potęgi grzechu. Kiedyś pewien mędrzec chiński powiedział: uważaj na swoje myśli, bo staną się twoimi czynami. Uważaj na swoje czyny, bo staną się twoimi nawykami. Uważaj na swoje nawyki, bo staną się twoim charakterem. Uważaj na swój charakter, bo stanie się twoim przeznaczeniem. Więc pamiętajmy, żeby chodzić po Bożemu. I list do Hebrajczyków zawiera takie piękne ostrzeżenie w 3 rozdziale. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Grzech niesie z sobą oszustwo. Potrafi być, wydawać się bardzo atrakcyjny, bardzo piękny, ale na koniec niesie gorycz. I niesie takie też poczucie porażki. I list ten mówi: staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. List do Hebrajczyków, 3 rozdział 12-14 w Biblii Warszawskiej. Zobaczmy, to jeśli jest w wielu miejscach Nowego Testamentu, czyli coś od nas zależy. Wiadomo, że to nie jest o własnych siłach. Zawsze pamiętajmy o przypowieści o krzewie winnym, że trwając w Chrystusie, dopiero jesteśmy w stanie wydawać dobry owoc. I czy nie zauważyliście, drodzy bracia i siostry, że to jest rzeczywistość dynamiczna, że jeśli danego dnia dbamy o społeczność z Bogiem od samego rana, to jesteśmy cierpliwsi, jesteśmy lepsi, bardziej wyrozumiali, nie skłonni do ulegania gniewowi, skłonni bardziej do solidnej pracy, do solidnych rzeczy. A jeśli zaniedbujemy więź z Bogiem, pojawia się jakaś czasem drażliwość, jakaś niecierpliwość, jakieś bardziej uczynki ciała niż owoc ducha. I od naszego trwania w Panu zależy, czy wydajemy dobry owoc. A jakie zagrożenia mogą nas spotkać? Jakie grzechy są niebezpieczne? Dzisiaj w dobie internetu herezje szerzą się bardzo szeroko. Dzisiaj wszyscy fałszywi nauczyciele mają ogromne pole do popisu. Każdy może założyć kanał na YouTube, każdy może założyć stronę internetową. I zarażenie się złą nauką, nawet ze zwykłej ciekawości, jest realnym zagrożeniem. Są dobre strony internetowe, są dobrzy nauczyciele, można się budować. Niektóre mają, można powiedzieć, taki certyfikat pewności, że wchodzi się na daną stronę, wiadomo, że tam nic złego nie będzie, bo tam bracia dojrzali to prowadzą i nie przepuszczą żadnej głupoty. Ale apostoł ostrzegał, żeby unikać pospolitej czczej gadaniny, która prowadzi do bezbożności, że szerzyć się będzie jak gangrena. Ostrzegał przed tym w drugim liście do Tymoteusza, drugi rozdział od 16 do 21. I pewien nasz bliski współpracownik niedawno odpadł całkowicie od wiary. Nie spodziewaliśmy się tego, uważaliśmy go za filar działalności. Przyjął neognozę, nową wersję niebezpiecznej herezji z pierwszego wieku. Głosi teraz, że Bóg Starego Testamentu to Bóg, który ma nie po kolei w głowie i jest demonem. A Lucyfer, który przyszedł do Adama i Ewy, jest dobroczyńcą, bo nauczył ich, co jest dobre, a co złe. Drodzy, straszne rzeczy. Dlatego nie lekceważmy zagrożenia nawet z ciekawości. Nie chciejmy poznać, tak jak ostrzega nas Księga Objawienia, tych głębin szatańskich. Zostali pochwaleni niektórzy wierzący w jednym z kościołów, siedmiu, że nie poznali tych głębin szatańskich. Nie potrzebujemy tego. Znałem kiedyś pastora, który interesował się wszelkimi możliwymi herezjami. Wszystko na ten temat zbierał. Kończył jako wyznawca New Age. Więc nie lekceważmy potęgi zła. I list Judy ostrzega, żeby co prawda mieć miłosierdzie dla wątpiących, żeby innych wyrywać z ognia, ale dla innych mieć miłosierdzie połączone z lękiem, mając odrazę nawet do szaty splamionej przez ciało. List Judy, 1 rozdział 22-23. Trzeba ostrożnie podchodzić. Jeżeli ktoś próbuje nas zarazić nauką złą, nie będzie żadnym nietaktem, jak zerwiemy z nim kontakt. Dla własnego dobra. Pan Jezus podał przypowieść o mądrych i głupich pannach. Mądre nie mogły odstąpić swojej oliwy głupiej. I tak samo my musimy siebie ratować. Musimy siebie ratować, jeżeli spotkamy się ze złą nauką. Trzeba ostrożnie przy tym korzystać z internetu. Druga rzecz, która jest takim dzisiaj zagrożeniem, to różnego rodzaju grzeszne nawyki i uzależnienia. Księga Ozeasza, 4 rozdział, werset 11 mówi: rozpusta, wino i moszcz odbierają rozum. Rzeczywiście alkohol jest problemem. Jest taki Robert Rutkowski, terapeuta uzależnień, który ma sporo do powiedzenia, warto go posłuchać, o szkodliwości alkoholu. Wczoraj rozmawiałem z bratem na konferencji, Markiem, powiedział mi, że kiedy się nawrócił, Bóg mu całkowicie zabrał alkohol, tylko na wieczerzy pańskiej. I zapytał: bracie, czy to dobrze? Ja mówię: to bardzo dobrze, bo alkohol niestety niszczy komórki mózgowe. I bardzo łatwo uzależnia. I w naszej trudnej polskiej rzeczywistości, gdzie wiele rzeczy nas zasmuca, łatwo można zacząć go traktować jako zastępczy środek uspokajający. A on przyniesie gorzki wynik na koniec. Tak samo rozpusta, niemoralność, pornografia. To wszystko bardzo potrafi odebrać rozum, potrafi zaślepić. Są sytuacje, że nawet niektórzy chrześcijanie zmieniają żonę na nowszy model, tak? Jak to się mówi. To jest grzeszne, to jest niedobre. Więc po prostu pamiętajmy, że uzależnienia są problemem. Jeśli chodzi o młode pokolenie, uzależnienie też od internetu, od elektroniki jest poważnym problemem. Także chrońmy się przed tym. I trzecia rzecz, trzecie zagrożenie to zarażenie się materialistycznym podejściem do życia. Wiemy, że apostoł Paweł mówił, że pobożność jest wielkim bogactwem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na tym, co konieczne do życia. Że niczego nie przynieśliśmy ze sobą na ten świat i niczego stąd nie zabierzemy. Więc jeśli mamy co jeść, co się ubrać i gdzie zamieszkać, to jesteśmy szczęśliwi. Bo ci, którzy pragną się wzbogacić, popadają w pokusy, różne zasadzki i nie mogą się uwolnić od licznych problemów, od szkodliwych pożądań. i nawet idą na wieczne zatracenie. Może człowiek się zgubić przez umiłowanie pieniędzy, przez umiłowanie bogactw, bo właśnie umiłowanie pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. I niektórzy właśnie przez to odpadli od wiary i zadali sobie i innym cierpienia. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział od 6 do 10. I apostoł wzywa Tymoteusza: ty zaś, Boży człowieku, od tego wszystkiego uciekaj. Zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, łagodność, cierpliwość. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się życia wiecznego. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, 11 i 12 werset. Dlatego, drodzy bracia i siostry, dzisiaj skupiliśmy się na niektórych takich nadzwyczajnych, cudownych cechach Syna Bożego. Że jest to odwieczny Syn Boży, że jest to nieśmiertelny Syn Boży, że jest to wszechobecny, wszechwiedzący, wszechmocny Syn Boży. Że On nas ma w swojej troskliwej opiece, jak Jego Ojciec. I tym się budujmy. Patrzmy na Chrystusa. Wczoraj miałem spotkanie z pastorem Marianem Biernackim, który udzielił mi wielkiej zachęty, żebym cierpiąc patrzył zawsze na Pana Jezusa. I rzeczywiście apostoł Paweł pisze, żebyśmy patrzyli na Niego, bo On dla radości, która była wystawiona przed Nim, zniósł te cierpienia. On wiedział, jakie wielkie rzeczy Go, wspaniałe rzeczy czekają i dzięki temu to znosił. I my też pokładajmy nadzieję w Chrystusie, w Bogu Ojcu, w tym, co Bóg dla nas zgotował, tym, którzy Go miłują. Dzięki temu zniesiemy wszystko. I pamiętajmy, że te wartości duchowe są bardzo ważne, żeby w nie inwestować. Inwestujmy w swoje zdrowie duchowe, w lepsze poznawanie, jak Paweł chciał. Paweł już znał, wydaje się, Pana Jezusa, ale chciał Go lepiej poznać i był Go gotów poznać też przez cierpienie. Znosić tak jak On różne uciski, ale doświadczać też Jego wielkiej pomocy w tym cierpieniu. On nie był sam w tym wszystkim. Pełnia mocy Chrystusa objawia się w słabości. Kiedy był słaby, wtedy był mocny. I pamiętajmy o tym, cudowne rzeczy są dla nas dostępne i korzystajmy z tych dobrodziejstw duchowych. Inwestujmy w to zdrowie duchowe. Drodzy, tylko ci, którzy naprawdę będą umocnieni duchowo, zniosą wszystko. Jeżeli będziemy miłość Bożą mieli w sobie rozlaną przez Ducha Świętego w naszych sercach, to ta miłość wszystko przetrzymuje, wszystko znosi i nigdy nie zawodzi. I będziemy też dobrodziejstwem dla innych, bo ta miłość jest cierpliwa, ta miłość jest łaskawa. Nie będziemy też korzystać z brzydkich rozrywek, bo ta miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje, współweseli z prawdą. Będziemy Bożymi ludźmi, i będziemy tutaj w Kościele, ale także dla wszystkich ludzi, których będziemy spotykać dobrodziejstwem. Po prostu będziemy błogosławieni. Niech nam Bóg Ojciec i Pan Jezus w tym pomoże w mocy Ducha Świętego. Amen.